Para mí es chiquito, lembra. Drodzy bracia i siostry, Pana naszym Jezusie Chrystusie. W drugiej części tego rozdziału 66 Izajasza rozważymy wiersze od 10 do 14 i od 18 do 24, które dotyczą wydarzeń przyszłych. Nas również i to interesuje, gdyż Bóg ukazuje nam przyszłe wydarzenia, ponieważ w nich spełniać się będzie obietnica Boża o błogosławieniu wszystkich narodów ziemi. Przeczytamy wiersze od 10 do 14. Weselcie się w Jeruzalemie, a więc przychodzi okres błogosławienia i radości. Weselcie się w Jeruzalemu, a radujcie się z nim wszyscy, którzy go miłują. Weselcie się z nim wielce, wszyscy, którzy cokolwiek płakali nad nim. Przeto, że stać będziecie i wstydzić się piersiami pociech jego, stać będziecie i rozkoszami opływać jasności chwały jego. Bo tak mówi Pan, oto ja obrócę na nich pokój jako rzekę, a sławę narodów jako strumień zlewający i będziecie stać na ręku noszeni, na kolanach rozkosznie piastowani będziecie. Jako ten, którego cieszy matka jego, tak ja was cieszyć będę, a tak w Jeruzalemie cieszy miewać będziecie. I musicie zaiste radować się będzie serce wasze, a kości wasze jako trawa zakwitną. I poznana będzie ręka pańska przy sługach jego, ale się gniewem zapali przeciwko nieprzyjaciołom swoim. Od 18 wiersza. Albowiem ja znam sprawy ich i myśli ich. I przyjdzie ten czas, że zgromadzą wszystkie narody i języki i przyjdą, a oglądają chwałę moją. I położą na nich znak. A poślę tych, którzy zachowani będą, do narodów, przy morzu, do pól i lud, którzy ciągną łuk do Tubala, do Jawanu, na wyspy dalekie, które nic o mnie nie słyszały i nie widziały chwały mojej i będą opowiadały chwałę moją między narodami. I przywiodę wszystkich braci waszych ze wszystkich narodów, panów, dary, na koniach, na wozach, na leksykach i na mułach i na zawodnikach, na górę świętobliwości mojej, do Jeruzalemu, mówi Pan, tak jako przynoszą synowie Izraelscy dar w naszym czystym zadaniu pańskiego. I z tych też nabiorę kapłanów i lewitów, mówi Pan, bo jako teraźniejsza, bo jako też niebiosa nowe i ta ziemia nowa, którą ja czynię, stanie przede mną, mówi Pan, tak stanie nasienie wasze i imię wasze. I stanie się, że od nowy miesiąca do nowy miesiąca, od sabatu do sabatu, przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się skłaniało przed obecnością moją, mówi Pan. I wymigą, oglądają trupy ludzi tych, którzy wystąpili przeciwko mnie, albowiem robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zagasi, a będą obrzydliwością wszelkiemu ciału. A więc ukazuje nam wielkie błogosławieństwa restytucji, jak i również rozliczenie wszystkich tego, co w próbach i doświadczeniach restytucji osiągnęli. Powiedz sobie żywot, abym żył, a więc drogę przedstawiam Ci, jedną do żywota, drugą do wiecznej śmierci. To będzie w Królestwie Bożym restytucji w tysiącleciu. Dlatego też zaczyna wiersz dziesiąty od proroctwa, od zapowiedzi, która wykonuje się i wykonywać się będzie. Oczywiście wykonuje się w proroctwie, wykonywać się będzie w rzeczywistości. Lecz już możemy zauważyć początki przygotowań, początku przygotowań do wypełnienia się tego proroctwa. Gdyż mówi wiersz 10 o Jeruzalemie. Naturalnie Jeruzalem jest tutaj szczególnym miastem, które jest i było pod szczególną boską opieką, opatrznością, i to miasto doznawało różnych doświadczeń w zależności od zachowania się narodu izraelskiego. Niemniej to miasto jest w Biblii bardzo często wymieniane. Biblia mówi, że Jeruzalem będzie stolicą przyszłego świata, że błogosławieństwo Bóg przez starożytnych godnych będzie i przez Izraela nawróconego będzie rozszerzał na wszystkie narody świata. Dlatego też, gdy przyjdzie inauguracja Nowego Przymierza, gdy przyjdzie czas pośredniczącego panowania Jezusa Chrystusa, to Jerozolima będzie w innym niżeli obecnie stanie rzeczy. Wtedy będą tam starożytni godni, a więc mężowie święci Starego Testamentu w doskonałości. Tam będzie to miasto oddziaływać na Izraela cielesnego, którzy pozostaną po wtórnej fazie ucisku jakubowego, gdyż ucisk jakubowy dziesiątkuje ten naród obecnie tam żyjący w Palestynie i pozostawi tylko tych, którzy będą wierni Bogu i zachowani będą, ci przyjmą starożytny godność i z nimi będą współdziałać. To będzie Królestwo Boże. Mamy na myśli czas po zakończeniu wszystkich faz ucisku, a więc jeszcze przed nami Armagedon, jeszcze okres działalności i doświadczeń rodzaju ludzkiego, doprowadzający do anarchii, potem która faza ucisku jakubowego, w którym naród ten przedstawiony w prostu Jezusa w 69 rozdziale, będzie oczyszczony z elementów przeciwnych Królestwu Bożemu, nie posiadających tego serca, w którym to jest powiedziane, utrapionego i skruszonego ducha, i który drży na słowo moje, tacy wszyscy zginą w najeździe, jaki będzie dokonany na Palestynę, i prosto określa, jakie narody tam najadą, wymienia ich i podaje, jaki będzie przebieg tego zniszczenia, które będzie dokonane w Palestynie. Lecz ostatki pozostaną, a więc ci, którzy pozostaną, będą wiernymi wielbicielami Boga z takimi sercami, przyjmą starożytnych godnych i wobec tego wieść o tym rozejdzie się po całej ziemi. Dlatego wszyscy, którzy się o tym dowiedzą, zrozumieją, że wielkie błogosławieństwo Pan daje i dlatego mówi, weselcie się z Jeruzalemem, a więc pod Nowym Przymierzem. Szczególnie kwasi wybrani, poświęcone błogosławieństwo Pani, oni będą tutaj na ziemi działać w tym kierunku. Będą rozszerzać pod kierunkiem starożytnych narodów godnych prawdę Nowego Przymierza. Weźmy pod uwagę, co mówi Izajasz w rozdziale 2 i 3 wierszu. I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu pańskiego, czyli Królestwo Boże, na wierzchu gór, a więc, tak mówi Daniel, że Królestwo to na inny naród nie wstąpi, ale ono połamie, koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki. A więc na wierzchu gór i wywyższy się nad pagórkami, a zbierzą się do mnie wszystkie narody. I pójdzie wiele ludzi, mówiąc, pójdźcie wstąpcie na górę pańską do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg swoich, a więc pójdźmy do Królestwa Bożego. Dróg swoich, żeby nas uczył prawdy i zarządzeń swoich. Albo z Sionu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. W tym Sionu z duchowej fazy królestwa, kościoła uwielbionego, a słowo Pańskie z Jeruzalemu, od starożytnych godnych rezydujących w Jerozolimie. Tamtąd wyjdzie to słowo Pańskie, które będzie określać warunki Nowego Przymierza i ukazywać zasady, na podstawie których będzie można dojść do pojednania z Bogiem i otrzymać życie wieczne przez restytucję. I będzie sądził między narodami, to jest wcześniejsza faza już, będzie karał wielu ludzi i przekują miecze swe na lemiecze, włócznie swe na sierpy, nie podniesie naród, przeciw narodowi miecze, i się będą ćwiczyć do bitwy. A więc wtedy również w Królestwie Bożym już nic nie będzie się uczył rzemiosła wojennego, bo wszyscy będą rozwijać w sobie zasady miłości bliźniego, najwyższej miłości do Boga i miłości do bliźniego równej. Dlatego też weselcie się z Jeruzalemu, radujcie się z nim wszyscy, którzy go miłujecie. Weselcie się z nim wielce, wszyscy, którzy cokolwiek płakali nad nim. A więc losy narodu izraelskiego były różne i był okres starania tego narodu i on był wówczas opłakiwany. Ale przyszedł czas, gdy naród ten, oczyszczony przez wielki ucisk, jakiego żaden naród nie dozna, dlatego że oni są odpowiedzialni bardziej, ten ucisk im się przygotuje oczyści do wielkiej misji, jaką Bóg postanowił przez nich wykonać. Dlatego też Jeremiasz 16, rozdział 18, wiersz mówi nam o przygotowaniu Izraela do tych rzeczy. I mówi tak. I oddam im w pierwej dwójnasób za nieprawości ich i za grzechy ich, przeto, że ziemią moją plugawili trupami od wybiłości swojej i sprostnościami swymi napełnili dziedzictwo moje. A więc mieli dziedzictwo pańskie. W tym narodzie był zakon, byli prorocy, byli święci, Bóg był nad cherubinami i Bóg im dawał zakon i błogosławił i mieli możliwość przyjąć tej skutek z takim kościołem, lecz to plugawili, to jak żeśmy to czytali w poprzednim temacie, że zamiast właściwych ofiar, składali ofiary, które były nieprzyjemne przed obliczem Bożym, a mianowicie Bóg ich traktował przy tych ofiarach, jakoby śmieszne mięso ofiarowali, jakoby morderstwo popełniali, plugawe, obrzydliwe i mogli też również rzeczy wyczuć. To oznacza, że naród ten w literalnym tutaj zastosowaniu tej części zasłużył na wielkie kary i te kary zostały określone tutaj dwójnasobem. Nikne, druga część, powtórzenie, a więc mieli 1845 lat łaski w wieku żydowskim, druga część, powtórzenie tego okresu nastąpiło karania. 1845 lat karania, a więc licząc od 33 roku pańskiego, 1845 przyprowadza nas do 1858 roku, w którym Bóg przywraca stopniowo łaskę temu narodowi. Najpierw deklaracja Balfura 17 roku, która zniosła niemożność Izraela powrotu do ziemi i otworzyła im te drogi. W tej deklaracji Anglia się zobowiązała, że wszystko uczyni dla ułatwienia powrotu Żydom do Palestyny i osiedlania się w Ziemi Świętej. Drugi akt tej łaski, a więc kongres, to zostało zatwierdzone na kongresie berlińskim w 1878 roku przez narody inne, gdy Anglia z takim wnioskiem wystąpiła. Następnie drugi akt łaski, to Dewicz wydaje Nowy Testament w języku hebrajskim i w ten sposób naród ten otrzymuje poselstwo prawdy z Nowego Testamentu o Mesjaszu, że Mesjasz to Chrystus. I to już jest drugi akt tej łaski. Stopniowo ta łaska się rozszerza. Przychodzi moment, że wypełnia się Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, który mówi nam tak, od 26 wiersza. Takiż ludzie wręcz względem przed strachem oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszyscy świat, albowiem mocy niebieskie poruszą się. A tedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą swoją wielką, a gdy się to powstrzymać, poglądajcie, podnieście głowy wasze, przedtem się przybliża odkupienie wasze. Powiedział im podobieństwo, spojrzyjcie na figowe drzewo, na wszystkie drzewa, gdy się już pukają, widząc to, mamy to uznawacie, że jest blisko lato. Także i wy, gdy widzicie, i się to dzieje, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. A więc pójdźcie na figowe drzewo i na inne drzewa. A więc figowe drzewo to jest naród izraelski, inne drzewa, inne narody. Odzyskują niepodległość, puszczają tam ścieżki i w przyszłości będzie kwiat i owoc. Naród ten otrzymał 14 maja 1948 roku niepodległość w sensie zorganizowania państwa Eretz Izrael jako dalszy dowód obecności Bożej i w końcu on wypełnia to drzewo figowe. Gdy to widzicie, wpójście blisko jest Królestwo Boże. Naród przygotowuje się do przyjęcia wielkiego uderzenia oczyszczającego ucisku wielkiego, który na ten naród dawno zajmuje się szczerze. Oczywiście oni są nieświadomi w masie, lecz niektórzy o tym wiedzą. I tak czytają literatury prawdy, udawają się do Boga, starają się być świętobliwymi, żeby przez to mogli przetrwać ten straszny dzień ucisku, jaki na nich przyjdzie. Wiele tekstów o tym mówi, lecz to nie jest naszym szczególnym tematem, lecz tylko fragmentem. Dlatego też po przejściu tych wszystkich wydarzeń przyjdzie wykorzystanie tego narodu po jego nawróceniu do wielkiej misji. I teraz czwarty rozdział też potwierdza to w pierwszym i drugim wierszu. Gdzie czytamy? Mikołaj 4:1-2 mówi tak. Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu pańskiego na wierzchu gór i wywyższona nad pagórki narodu się do nich zwierzę. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźcie, wstąpcie na górę pańską, to jest do domu Boga Jakubowego, a będzie nastąpił dróg i będziemy chodzili ścieżkami jego, do strony wyjdzie zakon, a to pański Jeruzalem. Jest to powtórzenie tego, co Izajasz nam już przytoczył. Więc nie jeden prorok, lecz wielu daje świadectwo o tym, że będą narody, gdy się dowiedzą, że w starożytnym godzin w Jerozolimie jako reprezentanci Królestwa Bożego oni dają błogosławieństwo pokoju i sprawiedliwości, będą tam wchodzić w kontakt, żeby otrzymać to wielkie błogosławieństwo. Stąd to weźmy 102, 14 i 15 wiersz, mówi tak. Psalm 102, 14, 15. A po wstawcy zmijesz się nad Syjonem, bo czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż przyszedł czas naznaczony, albowiem upodobał się sługom swoim kamieniu jego i nad prochem jego zmiłuje się. I to nam mówi, że Bóg się zmiłuje nad Izraelem, wszystkie jego grzechy już nie wspomnę więcej, zawsze z nimi przymierze, o tym mówi Jeremia 31 rozdział 31 wiersza, że może przymierze nie takie, jakie z nimi zawarłem, gdy wyszli z Egiptu. Tymi rzeczy wyraźnie mówi o tym narodzie. Żadnym pogańskim narodem Bóg w Egipcie nie zawierał przymierza, nie wyprowadzał z Egiptu w tym sensie. I wobec tego ten naród pod nowym przymierzem będzie w pierwszym rzędzie rozosławiony, i następnie błogosławieństwo będą się rozszerzać na wszystkie narody. Wiersz 12, przepraszam, 11, mówi przeto, że stać będziecie i sypić się pięciami pociec jego, stać będziecie i rozkoszą opływać jasności chwały jego. Tu wskazuje, że pod nowym przymierzem inne narody będą czerpać te właśnie błogosławieństwa. A więc stać będą mleko najpierw, a potem będą otrzymywać pokarm warczy. A więc pokarm w postaci mleka jest to pokarm reprezentujący początkowe zarysy prawdy do rodzaj ludzki zbudzanych, przyprowadzanych w Królestwie Bożym do porównania z Bogiem na początku będzie potrzebował elementarnych, podstawowych prawd. I dlatego mówi 1 Piotra 2:2, jako dopiero narodzone niemowlęta, szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. A więc najpierw muszą urosć, a potem otrzymują twardy pokarm, jak mówi do Żydów 12:14, ale doskonały pokarm, ale twardy pokarm należy tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły ludzki, tone, które ze znaniem dobrego i złego, to dla nich twardy pokarm. Czyli stopniowy rozwój prawdzie i poświęcenie. 12 wiersz mówi, bo tak mówi Pan, oto ja obrócę na nich pokój jako rzekę, a sławę narodu jako strumień zalewający i będziecie stać na rynku naszemu i na kolanach rozkosznie piastowanie będziecie. I tu wskazuje na pomyślność wielką, gdyż to będzie już Królestwo Boże. Wobec tego od starożytnych godnych cielesnego Izraela rozszerzać się będzie na wszystkie narody, ta pomyślność będzie ogarniać stopniowo ziemię. I za 48 rozdział, 18 wiersz, mówi tak. Obyżeś był pilnował przykazania mego, byłby jako rzeka pokój twój, a sprawiedliwość twoja jako wały morskie. A więc przestrzeganie przykazań, postępowanie według warunków nowego przymierza będzie wnosić do każdego serca pokój. A zatem ten pokój będzie napełniać każdego, kto przyjmie przykazania i okaże posłuszeństwo. W ten sposób będzie rosła liczba takich jednostek, a przez to będzie rozwijał się doskonały pokój między rodzajem ludzkim, aż napełni całą ziemię, gdy prawda napełni całą ziemię i serca ludzkie. Wiele tekstów jeszcze potwierdza to. 49, Izajasz 22, 23 wiersz, 60, Izajasz 3 do 5 wiersza, Objawienie 21, 24, no trudno wszystkie czytać. Lecz weźmiemy pod uwagę jeden wiersz 60 rozdziału Izajasza i 4, gdyż on nam tu tłumaczy poszczególne miejsce, jakie znajdą przy tym narodzie inni. Podnieś wokoło oczy swe, a spojrzyj. Ci wszyscy, którzy się zgromadzili, pójdą do ciebie. Synowie twoi z daleka przyjdą, a córki twoje przy boku twoim chowane będą. Wyrażenie, że przy boku twoim chowane będą, ma związek z obyczajem wówczas w czasie Izajasza izraelskim, gdzie dzieciątka małe noszono właśnie przy boku. Cyganie noszą na plecach lub gdzie indziej, prawda, kangur w torbie przed sobą, a Żydówka nosiła przy boku takie dziecko. A więc oznacza to szczególne miejsce troskliwości opieki matki nad dzieckiem i ochrony. I to wyrażenie przyrównuje tych, którzy będą w Królestwie Bożym się nawracać i przychodzić do poznania nowego przymierza i zawarcia przymierza z Bogiem, że oni będą szczególnie obdarzeni uczuciami narodu izraelskiego, będącego pod wpływem mężów Starego Testamentu, proroków i wszystkich starożytnych godnych. Następnie wiersz 13 mówi, jako ten, którego cieszy matka jego, tak ja was cieszyć będę, a tak w Jeruzalemie uciekli nie was będziecie. Tu wskazuje, że nikt takich uczuć nie okazuje człowiekowi, jak matka dziecku swojemu. Tak tę ilustrację Bóg używa, że on taką opieką obdarzy tych, którzy będą przystępować do restytucji. Ludzi wchodzących na drogę świętobliwości, na gościnie świętobliwości. Że Bóg ich tak błogosławić będzie i na skutek tego mówi, będą miewać uciechy w Jeruzalemie, czyli tam będzie miejsce, skąd to błogosławieństwo będą wypływać. 14 wiersz mówi, ujrzycie, zaiste i radować się będzie serce wasze, kości wasze jako trawa zakwitną i poznana będzie ręka pańska przy sługach jego, ale się gniewem zapali przeciwko nieprzyjaciołom swoim. Wiersz 14 wskazuje, że będą pełni radości na gościńcu świętobliwości. Weźmy pod uwagę Izajasza 35 rozdział i 10 wiersz, który potwierdza to. Izajasz 35:10. Odkupieni mnie pańscy nawrócą się i przyjdą na Syjon. A więc w wyniku restytucji nawrócą się i przyjdą na Syjon. Śpiewaniem i wesele wieczne będzie na głowie ich. Radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. A więc radość i wesele będzie się rozmnażać. Żałość i smutek będzie wypierany w serc ludzkich. Tych, którzy będą wzbudzeni i będą wchodzić warunki restytucji, będą wzbudzeni żałością i smutkiem, jako niedoskonali ludzie, którzy odczują zmartwychwstanie jako moment następujący po ich śmierci. A więc umierali z boleści, cierpienia, niektórzy z nienawiści, niektórzy w czasie bitwy, w czasie wojen, w czasie zmagań, niektórzy w ciężkich chorobach, niektórzy to co nie razy innymi chorobami, w tych warunkach umierając, odczując i ten stan serca będą mieli się zbudzenie. A zatem będą się dowiadywać o rzeczach, które przynoszą radość i pokój. Żałość i smutek będzie wypierany natychmiast serc ich i będą czynić postęp. Tak mówi więc Izajasz 35:10, weźmy 51 rozdział, wiersz 11 Izajasza. A tak tych, których odkupił Pan, niech się nawrócą i przyjdą do Syjonu śpiewaniem, a wesele wieczne niech będzie na głowach ich. Wesela i radości niech dostąpią, a niech uciecze smutek i zdychanie. Tak więc restytucja będzie wnosić wieczną radość i wieczny pokój do serc rozwojowego w miarę, jak będzie się ona rozszerzać. Objawienie nam to również potwierdza. Weźmy na przykład jeszcze objawienie 21:4, który także charakteryzuje te działania restytucyjne w Królestwie Bożym, gdy wola Boża coraz szerzej będzie wkraczać do serc ludzkich i wykonywać władzę. Nie przebóg wszelką łzę z oczów ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Te pierwsze rzeczy pod wyrokiem Adamowym, pod przekleństwem, które skutkami upadku Adamowego wyrażają się w cierpieniach, chorobach, w umieraniu i śmierci. Ostatecznie. To wszystko przeminie. Dlatego też Izajasz dalej jeszcze stwierdza nam to. Na przykład 11 rozdział, 9 wiersz. 11 rozdział Izajasza i 9 wiersz. Nie będę szkodzić ani zabijać na wszystkim dużo mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona zdolnością Pańską, jako morze wodami napełnione jest. Nie będą szkodzić i nie będą zabijać w Królestwie Bożym. Ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej, jako morze wodami, czyli prawda przeniknie umysł i serca rodzaju ludzkiego. I tu jest piękna ilustracja, że tak jak morze jest głębokie i tak jak wysoko jest do nieba, tak napełni serca ludzkie prawda. To są te miary ilustrujące proporcje, to znaczy zupełność, że umysł i serca będą napełnione zupełnością prawdy potrzebnej do zbawienia, do restytucji. Wiersz 14 mówi tak, więc Jeruzalemem się opiewać będzie i życie zaiste i radować się będzie serce wasze i kości wasze. Otóż w kościach my wiemy, że one ożyją, prawda? Więc ożyją nadzieję, zacznie funkcjonować nowe życie. I w ten sposób będzie władza królestwa coraz bardziej się rozszerzać. Wówczas będą działać dwie moce, a mianowicie jedna twórcza, druga niszcząca, boska. W stosunku do sług posłusznych i wiernych, twórcza konstruktywna, która będzie budować, odradzać do doskonałości fizycznej, umysłowej, artystycznej, moralnej i religijnej. Inna destruktywna, niszcząca, nieprzyjaciół, którzy nie będą chcieli poddać się warunkom nowego przymierza. I za 65:20 mówi, że dziecię w 100 latach umrze, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. Więc co najmniej 100 lat próby będzie dane człowiekowi, w którym to okresie będzie miał wystarczające warunki w próby i doświadczeniach, aby mógł zadeklarować swoje stanowisko, aby mógł zdeterminować się, co chce czynić. Czy być posłusznym i otrzymać żywot, czy nieposłusznym i śmierć. Ci, którzy jawnie wystąpią przeciwko warunkom królestwa, jako dzieci, czyli nie rozwinięci jeszcze dostatecznie, bo nie wykorzystujący prawdy dla rozwoju, umrą w 100 latach i to będzie wieczna śmierć. Inni, którzy prawidłowo się rozwiną, będą mieli żywot wieczny, a ci, którzy będą obłudnikami, widząc, że ci w 100 latach umierają, w sercu niedostatecznie będą doskonalić obraz Chrystusowy w sobie, będą objawieni jako niedoskonali w charakterach w małym okresie i też zniszczeni w którą śmierć. Wszyscy inni będą żyć wiecznie. Jeszcze wrócimy do tego tematu w ostatnim wierszu 24 naszego rozważania. 15 wiersz mówi, przepraszam, na 14 się kończy i od 18 dalej, bo 15 był poprzedni wiersz. 18 wiersz mówi, albowiem ja znam sprawy ich i myśli ich. I przyjdzie ten czas, że zgromadzą wszystkie narody i języki przyjdą, a oglądają chwałę moją. A więc wszystkie narody, wszystkie języki będą przyprowadzone, wzbudzone i Bóg mówi, że ja ich wszystkich znam. Mało tego, że ich się nie znam, ale ich myśli, ich uczucia, wszystko. Bóg będzie dokonywał sądu. Pismo Święte mówi, że ten sąd będzie się składał z czterech etapów. A mianowicie, sąd, o którym wiele tekstów Nowego Testamentu mówi, że on będzie królował i sądził, jak na przykład Dzieje Apostolskie 17:31, albowiem postanowił dzień, który będzie sądził wszystkie świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczy. A oni będą królować i Jezus objawia, Mateusz 19:28 mówi, że i wy otrzymacie stolicę, zasiądziecie na 12 stolicach izraelskich, wy apostołowie i będziecie sądzić. A więc w stolicach królewskich, prawda? I jednocześnie sędziowskich. I sądzić będziecie 12 pokoleń izraelskich, gdyż rodzaj ludzki będzie Izraelem. Izrael znaczy ciążę Boga, czyli lud Boży, poświęcony lud Boży. A wobec tego cała ludzkość jako taka będzie ludem Bożym, a wobec tego będzie nazwana Izraelem. Tak jak Izrael był cielesny, tak wszyscy poświęceni wieku Ewangelii są Izraelem duchowym. I duchowym Izraelem my jesteśmy, czyli ludem Bożym. Tak i ludem Bożym stanie się cała ludzkość. Stąd ta ludzkość będzie miała ten piramidalny kształt i tę konstrukcję, jaką widzimy tutaj na tym obrazie. To jest uwielbiony Chrystus. Następnie klasy duchowe, wielkie grono. Po tysiącleciu starożytnym narodzeniu zgodnie na poziomie duchowym, a na ziemi poświęcenie obowiązki opisani, inni twarzy wybrani, resztę ludzkości. Wszystko to będzie podlegało tej organizacji pionowej w 12 pionach, a więc każdy apostoł będzie miał 12 część malutkiego statka, następnie temu będzie podlegać 12 część wielkiego grona, 12 część starożytnych, 12 część narodzianych godnych, 12 część rodzaju ludzkiego. W ten sposób całość będzie tak w tej piramidzie zorganizowana. Na szczycie nasz Pan Jezus Chrystus, a ponad nim Bóg. Wszystkie te nauki będą wpływać w sposób doskonały, przez doskonałe narzędzia. Wiersze od 18 do 24 mówią tak, że Bóg zna wszystkie myśli. No, weźmy pod uwagę drugą księgę Kronik, 16:9. Ja już tutaj cytowałem, chociaż nie czytałem tego, ale cytowałem ten wiersz, lecz go przeczytam, bo najbardziej jest tu odpowiadającym. Albowiem oczy Pańskie przepatrują wszystką ziemię, aby dokazywał mocy swych, ten przytyk, którzy przy nim swoim sercem doskonale. Więc Bóg, powiedzieliśmy, że przeprowadzi przez cztery etapy sądu, ale nie wymieniłem tych etapów. Pierwsze będzie to doktrynalne nauczanie. Następnie ci nauczeni, mając zakres wiedzy, będą musieli się według tej wiedzy zachować, okazywać posłuszeństwo. Tak jak to widzieliśmy. Dzieje Apostolskie 3:19-21 mówi tak. I w 23 wierszu, że wszelka dusza, która by nie słuchała onego proroka, tym prorokiem będzie Chrystus, nasienie Abrahamowe, będzie wygładzona z ludu, a więc która by nie była posłuszna temu prorokowi, a więc będzie wymagane posłuszeństwo tej prawdzie, która będzie dana w pierwszym etapie, a więc pierwszy etap dane nauk potrzebnych restytucyjnych do odrodzenia. Nauki przyjęte, następnie wymagane będzie posłuszeństwo wobec tych nauk. Czyli drugi etap. Próbuj, czy ci są posłuszni, czy nie. W trzecim etapie będą posłuszni, błogosławieni wzrostem dalszym, a niekorzystni będą strofowani, karani odpowiednimi środkami dyscyplinarnymi wieku tysiąclecia dla ich dobra. I przychodzi wreszcie czwarty etap i w tym czwartym etapie będzie orzeczenie, wyrok wiecznego życia, ludzka się wieczny nie. I wtedy mamy jeszcze dalsze teksty, które wskazują o tym boskim działaniu. Weźmy przypowieści, że Bóg myśli i motywy, o których jest powiedziane, również zna, nie tylko czyny. Przypowieści 5.21 mówią tak. 5 rozdział, 21 wiersz. Gdyż przed oczyma pańskimi są drogi człowiecze, a on wszystkie ścieżki jego waży. Wszystkie ścieżki jego waży. A więc wydaje się ludziom niekiedy, że nikt nie widzi, nikt nie wie. Zbrodniarze starają się zamaskować swoją zbrodnię, żeby milicja nie spadła na to. Cóż tego, że milicja się nie uchwyci, nie rozpozna i nie przeprowadzi przez sąd. Przyjdzie czas, nie unikniesz sądu Bożego. To coś uczynił, ta zbrodnia pójdzie za tobą. Weźmy, co mówi pierwszy Tymoteusz 5,24 na marginesie tego, co mówimy. Pierwszy Tymoteusz 5,24 mówi tak. Grzechy niektórych ludzi przedtem są jawne i uprzedzają na sąd, a za niektórymi idą poza, czyli za inną. A wobec tego sądu, to znaczy ludu Bożego, wiecie, Ewangelii, uprzedzają ich, bo jest sąd od domu Bożego, teraz. A więc pierwszy Piotr 4,17-18 o tym mówi. Możemy zresztą to przytoczyć. I mówi tak.
Którzy byli zakuci łańcuchami i szli setki kilometrów do zwycięskiego kraju, a tam byli rozstrzelani lub sprzedawani jako niewolnicy i tam ich męczono ciężką pracą od świtu do nocy. W warunkach gorszych niż zwierzęta. Dzisiaj mamy w naszych czasach cywilizowane formy grabieży. Mamy napady, rabunki, mamy gangi zorganizowane, niektóre półlegalne, niektóre nawet legalne, mafie istniejące, sprytnie zorganizowane. Są ludzie na bardzo wysokich niekiedy stanowiskach i okazuje się, że byli szefami gangów, czy to w Ameryce, czy we Włoszech, czy w innych krajach. I prowadzili zbrodniczą działalność i pracę. Gangi śmierci, specjalizujące się w wykonywaniu wyroków śmierci za pieniądze. A więc ktoś, kto chce zjadać, wpłacił tyle i tyle tysięcy dolarów i oni zabijali w taki sposób, że nigdy policja nie mogła wykryć, czy umarł na zawał, czy na co innego. Żadnych śladów umiejętności zabijania ludzi bez pozostawiania śladów. Następnie to wszystko było utrapieniem dla rodzaju ludzkiego. Jakie to były efekty tego? Wszyscy dotknięci tym strasznie cierpieli. Bo my mówimy o pewnych aktach, ale nie mówimy w tej chwili o skutkach tych aktów na umysły i serca ludzkie. Trzeba zajrzeć do umysłu i serca człowieka, który doznaje takich utrat. Gdybyśmy się w sumie przeżycia człowieka, to byśmy zrozumieli grozę tego wszystkiego. Gdy bandyci przychodzą i mordują na oczach męża żonę, albo na oczach żony męża i grabią, lub też zabijają dzieci, lub też niewolnicy idący na powrozie zimą boso, co ci ludzie przeżywają w swoich sercach? Którzy przecież są ludźmi, pozostawili dzieci lub te dzieci wymordowane, idą w taki sposób potem przez dziesiątki lat mordowani, męczeni w niewolnicy. To jest historia minionych 6000 lat. Jakie przeżycia ci ludzie? Ile boleści, ile cierpień, ile chorób serca innych na skutek przeżyć nerwowych, przeżyć wewnętrznych, rozpaczy, trwogi, Przecież jak traktowali ci ludzie, gdy zdobyli nieprzyjaciół, gwałty, mordowania, grabieże, pustoszenie, niszczenie, palenie, żywcem. Oto widzimy środki, jakimi zrobiono i gnębiono rodzaj ludzki. To wszystko będzie wstrzyknięte. Te cierpienia, te boleści, to wszystko będzie zalecone. Wszystko będzie ukojone. Ludzie odzyskają swoich najbliższych. W Królestwie Bożym zobaczą tych, których stracili, których im mordowano na oczach, których ich strasznie traktowano. I mówi tutaj, że to się nigdy już nie powtórzy. Nie będzie więcej słychać. Nigdy już w przyszłości, na wieki wieczne, nie będzie już o tym mowy. W ziemi twojej, prawdziwych duchów po wieki wieczne, utrwalających porządek sprawiedliwy, oparty na sprawiedliwości, prawdzie i miłości. Nie będzie więcej słychać o drapiestwie w ziemi twojej, o wzburzeniu i pustoszeniu na granicach twoich, ale ogłaszać będziesz zbawienie na murach twoich, chwałę w bramach twoich. Czyli zbawienie będzie ogłaszane wszystkim ludziom zbudzanym. Zbawienie, czyli wyzwolenie od panowania grzechu, błędu, samolubstwa, światowości i niedoskonałości, procesu umierania i ze stanu śmierci. Wyzwalanie zupełne ku pełnej doskonałości fizycznej, umysłowej, artystycznej, moralnej, religijnej. Zbawienie na murach twoich. Mury to są urządzenia protekcyjne, ochronne, tak jak już o tym mówiliśmy, składające się z prawdy i zarządzeń pańskich, które będą współdziałać w zabezpieczeniu człowieka w posłuszeństwie i we wiecznym życiu. Chwała w bramach twoich. Ci, którzy będą w bramach, powiedzieliśmy, 12 bram przepuszczać będzie i wprowadzać do Królestwa Bożego, będą chwałę reprezentować w boską i ta chwała będzie wszystkim widoczna. Tam będzie błogosławieństwo wynika płynące z Kościoła Chrystusowego, a także i z misji, tak jak powiedzieliśmy za apostołem Pawłem, że darów i wezwania Bóg nie żałuje dla tego narodu, czyli że wezwanie, czyli powołanie narodu izraelskiego oznacza powołanie ich do pracy misyjnej w nawróceniu narodów pogańskich do Mesjasza, do Chrystusa. I dlatego też czytamy Micheasza, 4, rozdział 4, wiersz. On nam mówi o tych dwóch fazach królestwa, fazie duchowej reprezentowanej przez Kościół Chrystusowy i fazie ziemskiej, między innymi także przez Żydów. Ale każdy będzie siedział pod winną macicą swoją, pod figowym drzewem swoim, a nie będzie nikt, co by przestraszył, bo to usta Pana zastępów mówiły. A więc każdy, podwójne wypełnienie jest tego proroctwa. Pierwsze, literalne, mianowicie w odniesieniu do posiadania czegoś, że każdy będzie miał swój dom i będzie miał swoją winną macicę i figowe drzewo, czyli będzie miał źródło swego dochodu, otrzymywane swej własnej pracy. Każdy sam się utrzyma i każdy sam będzie mieszkał. A drugie wypełnienie, że każdy będzie siedział pod winną macicą i pod drzewem figowym. To znaczy, będzie miał ochronę dwóch i pomoc dwóch lat. Malutkiego statka, które prezentuje fazę duchową i klasy pokazanej w figowym drzewie, to przez winną macicę, malutkie statko i duchowa faza, i ziemska, pokazana przez figowe drzewo naród izraelski, który będzie wypełniał tę misję. Darów i wezwania Bóg nie żałuje. Czyli wezwanie, powołanie do misji nawracania pogan. Dalej czytamy, że nie będziesz miał więcej słońca na światłość dzienną o jasności miesiąca, a jasność miesiąca nie oświeci cię, ale Pan będzie światłością twoją wieczną, a Bóg twój sławą twoją. I 20, bo ma myśl podobną, nie zajdzie więcej słońce twoje, a miesiąc twój nie skryje się, bo Pan będzie wieczną światłością twoją. A tak dokonają cię dni ludku twego. Jak gdyby te dwa wiersze były z sobą sprzeczne, bo wiersz 19 mówi, że nie będziesz miał słońca i księżyca, a wiersz 20 mówi, że zawsze będziesz miał słońce i księżyc. A więc to trzeba zharmonizować. Mianowicie słońce i księżyc coś reprezentują. Więc kilka znaczeń jest. Otóż wiersz 19 jest w tym znaczeniu, że słońce i księżyc określają zmianę dni i nocy, prawda? Dzień to słońce, a noc księżyc. A zatem w dniach, w których świeci słońce, czyli w okresach na przemian nazwanych dniami i nocami, prawda jest dawana bądź przez słońce Nowy Testament, bądź przez księżyc Stary Testament. Na przykład w okresie apostołów była prawda dawana Nowego Testamentu. Apostołowie dali prawdy, które tworzą i stanowią Nowy Testament. Mamy Ewangelię, mamy listy apostołów i tak dalej. Natomiast w wieku Ewangelii prawda była dawana głównie, nie wyłącznie, w pierwszym przypadku i drugim, ze Starego Testamentu, czyli świecił księżyc. W Paruzji znowu, głównie, lecz nie wyłącznie, prawda dawana jest z Nowego Testamentu. Natomiast w Epifanii, głównie, lecz nie wyłącznie, ze Starego Testamentu i świeci księżyc. W tysiącleciu będzie znowu słońce tysiąclecia i księżyc małego okresu. A potem już nigdy nie będzie tych przemian. I wtedy co będzie? Wtedy pozostanie słońce i miesiąc, nigdy nie będzie zachodzić, nie będzie zmian, ani dnia, ani nocy. I wtedy będzie jeden wieczny dzień. A wobec tego wtedy Biblia jako taka, Stary i Nowy Testament, już nie będzie źródłem prawdy. Po małym okresie słońcem wiecznym będzie Bóg, a wiecznym księżycem będzie Chrystus. Czyli, że Chrystus będzie, nie przestanie nigdy odbijać światła słonecznego, a więc będzie dawał światło, czerpiąc to światło od Słońca, czyli od Boga Jehowy. Bóg nigdy nie przestanie udzielać światła, będzie zawsze źródłem światła po wieki wieczne. Czyli zawsze Słońce i zawsze Księżyc będzie dawać światło wszystkim istotom. Bóg źródłem, odbiciem i przekaźnikiem Chrystus, Słońce i Księżyc. Lud i tak dokonają się dni smutku tego, czyli że nigdy już nie będzie smutku. On, smutek przestanie z małym okresem obcować w sercach ludzkich. Gdy mały okres zakończy się dzieło niszczenia klasy, której śmierci pozostawi na ziemi tylko owce, nigdy już nie będzie smutku na ziemi. Jeszcze o Słońcu i Księżycu czytamy w Objawieniu w 21 rozdziale i 23 wierszu. A nie potrzebuje to miasto Słońca ani Księżyca, aby świeciły w nim, albowiem chwała Boża oświeciła cię, a świecą jego jest baranek. Oto wyjaśnienie, potwierdzenie, że już chwałą Bożą, czyli tym słońcem na wieki wieczne, jest Bóg, a baranek jest tą świecą, czyli tym symbolicznym księżycem. Lecz nie będzie to księżyc ani słońce w znaczeniu poprzednim, dlatego też pierwsze zdanie mówi, nie potrzebuje to miasto słońca ani księżyca. W tym znaczeniu, jako Stary i Nowy Testament. ale będzie wieczną światłością Bóg i Chrystus odbiorcą i przekaźnikiem tej światłości jako księżyc, czyli słońce i księżyc w tym znaczeniu. Następny wiersz mówi tak. Lud także Twój, którzy bykolwiek byli sprawiedliwi, na wieki odziedziczą ziemię. Będą latoroślą szczepienia mego, dziełem rąk moich, abym w nim był uwielbiony. Więc lud, który stanie się sprawiedliwym, na wieki odziedziczy ziemię, to klasa owiec. Czyli po małym okresie ci, którzy pozostaną na wieki wieczne na ziemi. Ci odziedziczą ziemię, czyli prawdę i jej ducha, których nigdy nie utracą i na wieki wieczne będą się nią cieszyć. I skąd się wezmą ci ludzie doskonali, odrodzeni z rodu Adamowego, przez kogo? Przez Chrystusa i dziełem będą rąk Jehowy, będą dziełem rąk moich, abym w nim był uwielbiony. Czyli Bóg będzie uwielbiony w wszystkich zwycięzcach wiernych pokazanych w przypowieści o owcach i kozłach, w owcach. Natomiast wszyscy niewierni będą wytraceni. Bóg też będzie uwielbiony z tego powodu, że ziemia będzie oczyszczona od niepoprawnych grzeszników. Objawienie 21 rozdział mówi, że niepoprawni grzesznicy będą wrzuceni w jezioro ognia i siarki. Tak jest która śmierć. Czyli we wieczne zniszczenie symbolizowane przez ogień podniecany w Izraelu, w Dolinie Sinai, siarką. Jest symbolem wiecznego zniszczenia, we wiecznej śmierci. Dlatego w łączności z tym, że tylko sprawiedliwi odziedziczą ziemię, a niesprawiedliwi z niej wygładzeni będą, w tej łączności możemy przeczytać niektóre teksty. Psalm 37, 9, 11 i parę wierszy też dalszych. Psalm 37, 9, 11 mówi tak. Albowiem złośnicy będą wykorzenieni, lecz którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemię. Po małej chwili, alić nie masz niezbożnika. Pojrzyszli na miejsce jego, alić go już nie masz. Lecz pokorni odziedziczą ziemię, a rozkochają się wielkości pokoju. Wiersz 20 mówi, ale niepobożni poginą, a nieprzyjaciele pańscy jako tłustość barania z dymem niszczeje, tak oni zniszczeją. Mamy 28 wiersz, albowiem Pan miłuje sąd, a nie opuści świętych swoich, na wieki straży jego będą, ale nasienie niepobożnych będzie wykorzenione. Decydujący. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i będą w niej mieszkali na wieki. 34 wiersz. Oczekuj Pana i strzeż drogi jego, a on cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię, a oglądasz, gdy niepobożni wytraceni będą. 38 wiersz. Lecz przestępcy pospołu poginą, a niezbożnicy na ostatek wykorzenieni będą. Oprócz tego przypowieści. Ezechiel, 37 rozdział, 25 wiersz. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 5 wiersz. 25 rozdział przypowieści, który mówi. Izajasza, 65 rozdział, 17 wiersz, 22 wiersz, 66 rozdział Izajasza, 23 wiersz, objawienie. Te wszystkie teksty, one mówią o zachowaniu sprawiedliwych w wiecznym życiu i o wiecznym wytraceniu niezbożnych. Nigdzie nie jest powiedziane o wiecznych mękach, o piekle. Jedynie z kilku wersetów błędne tłumaczenie nadało takie znaczenie przez ludzi. Lecz nie przez Boga. Właściwe tłumaczenie wyrazu bazano, bazanizo wskazuje na co innego, nie na żadne męczenie. Dlatego też Te teksty nic nie mówią o męczeniu, lecz wytraceniu. Wskazaniu, że wytracenie jest przeciwieństwem życia, że nigdzie nie egzystuje ten, który jest wytracony. Dlatego też ten wiersz wskazuje nam na coś bardzo istotnego, mianowicie, że lud Boży przez poświęcenie wchodzi na próbę. Nowe stworzenia weszły na próbę do życia wiecznego. I w ich ziemskim życiu rozstrzygnęły się ich losy. Wierni zwycięzcy przeszli do życia w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Natomiast niewierni poszli na którą śmierć i nigdy już nie powstaną. Niepobożni wiecznie wytraceni będą. Klasa morocianych godnych jest na próbie wiary i posłuszeństwa. Jeśli są nieposłuszni zarządzeniom pańskim, jeśli te zarządzenia lekceważą, szczególnie w Epifanii, są doświadczenia na punkcie porządku, organizacji, zarządzeń, posłuszeństwa, uznawania, respektowania porządku Bożego w zborach. Wymagana jest pokora, uznawanie boskich sług, boskich narzędzi. Zbór wybiera diakonów starszych pod kierownictwem głowy Jezusa Chrystusa, którzy mają służyć i wiernie sprawować służbę, respektowanie takiego porządku. Ewangelistów starszych generalnych, pielgrzymów, posiłkowych pielgrzymów, Pan wybiera przez swojego specjalnego przedstawiciela. A więc widzimy wszędzie ten boski porządek, organizacja, która winna być szanowana, respektowana w duchu pokory. I przeżywanie w duchu właściwym, pańskim wszystkich prób i doświadczeń, a więc wierność w poświęceniu decyduje, że chociaż wszyscy wstaną, morociani godni, bo ich próba do życia jest w tysiącleciu, to nie jednakowo wstaną, bo jedni wstaną jako doskonali ludzie, a drudzy wstaną jako niedoskonali. I tu będzie rozpacz. Dlaczego? Bo w grobie nie masz przemiany. Nie masz ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Nikt, kto opuści tą ziemię, nie zdąży już nic zrobić, bo zaśnie, a obudzi się w Królestwie Bożym i obudzi się w zależności od jego życia, w tym obecnym poświęceniu, obudzi się bądź doskonały młodociany godny, bądź niedoskonały członek klasy restytucyjnej. I wtedy będzie za późno na naprawianie swojego postępowania. Poświęcenie obozownicy Epifanii podobnie, drodzy bracia i siostry. Wszyscy ci, którzy mają światło prawdy i wobec niego grzeszą w tym życiu, a to światło jest w prawdzie i zarządzeniach pańskich, ci dokonują samobójstwa już dzisiaj, powolnego samobójstwa. Sami siebie zatruwają i nie będą w Królestwie Bożym w stanie odrodzenia, poświęcenia. Bo czym wzgardzili dzisiaj, wzgardzą i w tysiącleciu. Dlatego też mało jest nadziei, ażeby niewierni, młodociani godni byli zwycięzcami w klasie restytucyjnej. W zależności od rodzaju ich przewinień, które spowodują utratę stanowiska w klasie młodocianych godnych. W związku z tym widzimy, co w tysiącleciu oczekuje wszystkich, którzy weszli w przymierze z Bogiem. Bądź wieczne życie w radości i w szczęściu w tych błogosławieństwach, o których była mowa, bądź też wieczna śmierć. To nasuwa refleksję, abyśmy z bojaźnią i z drżeniem zbawienie nasze sprawowali. Abyśmy byli naśladowcami Chrystusa, pełni głębokiej pokory, łagodności, cichości, pozwalający się uczyć i prowadzić. Nie krzyczący, awanturujący się. Nikt z apostołów takim nie był, ani z prawdziwych naśladowców. Nikt nie narzucał swej woli krzykiem, hałasami, wrzaskami, odmowami, plotkami, przemocą, gwałtem, podstępem. To są diabelskie środki działania, a lud Boży działa w cichości, w posłuszeństwie i walczy o ratowanie swojego własnego stanu serca i umysłu. Pan się rozprawia z wszystkimi. Nie ja mam zreformować zbór, ani jakiś jeden członek. Pan działa przez serce i braci, którzy Gdy zreformują swoje serca, są pomocni w reformowaniu innych, ale w sposób przykładowy, przez właściwą naukę, postępowanie, wzór, przykład, cichość, pokorę, umiejętne przedstawienie prawdy, mówienie zawsze prawdy. My jesteśmy ludem prawdy. Nie wolno nam kłamać, nie wolno nam mówić fałszywych rzeczy, nie wolno nam powtarzać rzeczy nieprawdziwych. A jeśli widzimy coś rzeczywistego, to jedyny środek to jest naprawiać tego człowieka. Nasz Pan powiedział w duchu miłości, gdy widzisz grzeszącego, idź, strofuj go między tobą i onym samym. Ale nie wolno ci absolutnie iść do drugiego, mówić o tym, powtarzać drugiemu, trzeciemu, że on czyni źle lub grzeszy. No, ale już 1000 razy gorszą zbrodnią jest, jeżeli się idzie do drugiego lub trzeciego i się mówi, że ktoś źle czyni, jeśli on nie czyni złego, ale my tylko przypuszczamy, nam się wydaje, my tylko domyślamy się, co oczywiście najczęściej jest fałszywym domysłem. Bo skojarzenia są takie, że wszelkie pozory złego są tak przekonywujące, że ludzie są w 100% pewni, głowę dadzą, że tak jest. W rzeczywistości to jest tylko pozór. Tak wcale nie było. Zupełnie inny układ, a pozory są zwodzące. Dlatego też lud Boży w tym życiu musi pracować nad rozwojem swego charakteru, naśladowaniem Chrystusa, wykorzystania prawdy, bo jakim to ludem prawdy byśmy byli, jeśli nieprawdy opowiadamy o kimś lub do kogoś, jeśli źle przedstawiamy? Nasze poselstwo jest nie mówić o wadach braci, nawet gdyby takie były, ale nasze poselstwo jest mówić o zaletach Chrystusa i Boga, o Jego wspaniałym planie. Nie o ludziach mamy mówić, o Bogu, o planie zbawienia. I mamy ludziom mówić o tym, jak się wyzwolić z grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. To jest nasza misja, to jest nasze powołanie. W tym celu Pan nas użył, abyśmy opowiadali cnoty tego, który nas powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. To jest nasza misja. A nie jesteśmy nosicielami ciemności. Bo kto mówi źle o kimś, jest nosicielem ciemności. Mało tego, nosicielem grzechu. Jest narzędziem szatana w tym celu. Dlatego też lud Boży stoi w obliczu wielkiego przywileju głoszenia prawdy. I żeby ten przywilej mógł być w pełni wykorzystany, musimy skoncentrować naszą uwagę na głoszenie światu prawdy, a nie zrzucania sobie kłód pod nogi i przewracania się o te kłody. My mamy iść ze sztandarem do góry, z reflektorem prawdy, do świata, głosić im. Mamy piękne gazetki. Mamy piękne sztandary. Jakie wspaniałe artykuły mamy tam w tych sztandarach. Dlaczego wierzymy w Boga? Co to jest prawdziwa wiara? Chrystus z światłością. Tą prawdziwą, to oświeca każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Cóż to za wspaniałe, cudowne prawdy, jakie dostępne dla świata. Do umysłu i serc te światło trzeba nieść. Bo noszenie światła oznacza uczenie prawdy. I ostatni wiersz. Najmniejszy rozmnoży się na 1000, a maluczki poczet w naród niezliczony. Ja Pan czasu swego prędko to uczynię. Tu wyjaśnia, że w restytucji, gdy ludzie będą wstawać, to najpierw ta niewielka liczba ludzi, która zostanie na ziemi, i następnie ci, którzy zaczną wstawać na początku, będą tą, jak gdyby zarodkiem tej ogromnej masy, która w szybkim tempie urośnie do miliardów ludzi na ziemi. A więc najmniejszy rozmnoży się na 1000. Tak szybko ludzie będą w restytucji napełniać ziemię. A więc mówi tutaj o klasie restytucyjnej, o niewybranych. A malutki poczet w naród niezliczony. Czyli wybrani rozmnożą się w naród niezliczony. W jaki sposób? Dzisiaj niewybranych możemy policzyć na 1000 na ziemi, prawda? Lecz przecież wybrani znajdą się z 6000 lat w Królestwie Bożym. A więc starożytni godni z czasów od Adama do Jana Chrzciciela, prawda?
Na poziomie duchowym malutkie statko 144 tysiące i wielka kompania miliony. Prawda? Nie wiemy ile. Liczba nieokreślona. Młodociani godni od 81 roku się rozwijają. Prawda? A więc ile ich było w Peruzji, ile w Epifanii do naszych czasów, to wszyscy wstaną i się pojawią. Więc z tego zarodku maleńkiego ogromna będzie liczba, czyli poczet naród niezliczony i poświęcenie obozownicy Epifanii również staną przy boku. Dlatego 22 wiersz mówi o jak gdyby zbiórce wybranych i quasi wybranych, którzy staną wraz z całą ludzkością na globie ziemskim. Ja Pan czasu swego prędko to uczynię. Oznacza, że Bóg ma na wszystko swój określony termin czas. I wtedy czyni wyrażenie prędko to uczynię oznacza, że nie przekroczę terminu. Wszystko we właściwym terminie. I tak jak znamy chronologię biblijną, ona mówi nam wyraźnie, że wszystko się dzieje w boskim właściwym czasie. Powołanie starożytnym godnym w wieku żydowskim skończyło się na Janie Chrzcicielu określona osoba. Następnie wiek Ewangelii. Pierwszy członek maluczkiego statka jest pokazany w Ablu, drugi, ostatni w Zachariaszu. Od Abla aż do Zachariasza. Cały Kościół, prawda? A więc we właściwym terminie, w dacie. Wszystkie te daty pokazane są w piramidzie, w cieniach przybytku, w tekstach biblijnych, wykazujące, że na wszystko był wymierzony czas, nigdy nie było opóźnienia. Ludowi Bożemu często zdarza się, że Bóg odwłacza. To nie jest prawdą, lecz wynika to odwłaczanie z przedwczesnego oczekiwania. Oczekiwano którego przyjścia w 1844 roku, za wcześnie o 30 lat. I odwłacza Pan z przyjściem swoim. Bóg przewidział, że tacy będą oczekiwać, lecz że Bóg wyjaśni, że oczekują, dlatego że błędnie rozumieją, które przyjście. A gdy przyjdzie właściwa chwila, zrozumieją, bo termin, który Bóg na zegarze swoim boskiego planu ustawił, wybije ta właściwa godzina i które przyjście nastąpi. To samo, godzina właściwa przyszła na wybuch wojny światowej i rozpoczęcie ucisku i również ta na zakończenie ucisku, nawrócenie narodowe Izraela i otwarcie, inauguracja nowego przymierza. Wszystko we właściwym czasie. Bóg przewidział, że okup ma być głoszony w wieku Ewangelii i w tysiącleciu. Bo wyraźnie apostoł Paweł, 1 Tymoteusz 2,6 mówi, co ma być świadczone w czasach Jego, czyli okup w czasie wieku Ewangelii i w czasie tysiąclecia. To są właściwe czasy. Wszystko we właściwym czasie. Prędko, to znaczy terminowo, bez zwłoki, bez osiągania. Wszystko w czasie wyznaczonym w boskim planie wieków. Dlatego możemy być spokojni, że Bóg tak kieruje sprawami ludu Bożego i całej ludzkości, jak zamierzył to w swoim planie i wykona wszystko bez zwłoki. Szybko Bóg wykona i Królestwo Boże będzie szczęściem wszystkich rodzajów ziemi i naszym również szczęściem, jeśli będziemy wierni. Bo jeśli nie będziemy wierni, bać się będziemy Królestwa Bożego. Bać się będziemy, bo wpadając w ręce Boga żywego bez miłosierdzia będziemy potraktowani, a Bóg nasz jest ogniem trawiącym, niszczącym, wieczną śmiercią niewiernych i nieposłusznych. Dlatego mając wspaniałą perspektywę tego Izajasza, tego rozdziału Izajasza, radujmy się, drodzy bracia i siostry, z tych wspaniałych prawd, które tu są przedstawione, i oczekujmy Królestwa Bożego, lecz nie bezczynnie. Starajmy się tę prawdę głosić, która napełnia radością nasze serca. Mówmy o tym, którego miłujemy, Boga i Chrystusa, który nas oszukił. A Pan będzie błogosławił dzieło naszych rąk. Niechaj każdy, co przedsięwzięć, weźmie ręką swoją czyni, bo potem już nie będzie możliwości, gdyż w grobie nie masz pracy, ani umiejętności, ani mądrości. W Hadesie, w Szeol, zakończy się wszelka praca dla spracowanych członków ludu Bożego. Bądźmy aktywni aż do śmierci, a Pan nas nagrodzi wiecznym życiem tego wszystkim z całego serca życia.